Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy czwartek, 8 czerwca. Wydaje się, że to powoli te wyczekiwane dni, o których rozmawiamy tak często z Markiem. Marek oczywiście dzisiaj w kolejnym raporcie z frontu. Marku, dzień dobry.
Witam Mateuszu, pozdrawiam serdecznie widzów i słuchaczy.
Zapraszam do tego, żeby właśnie dać kciuka w górę, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli są Państwo tutaj po raz pierwszy, lub też na innych platformach, Spotify, Apple Podcast i tak dalej. No i oczywiście obserwować konto na Twitterze Marka, który dzisiaj no, nam opowie, bo rozumiem, że to już te dni ofensywa się rozpoczęła.
Znaczy, w zasadzie mamy do czynienia z kolejną fazą tej kontrofensywy. Pierwsza polega na tym, że Ukraińcy, można powiedzieć, rozmiękczali swojego przeciwnika poprzez ostrzał jego zaplecza, ostrzał miejsc koncentracji na tyłach, składów, punktów dowodzenia. Trzeba też podkreślić jedną rzecz. Od kilku tygodni nasiliło się polowanie na rosyjską artylerię lufową, rakietową, ale również i na różne systemy, takie jak radary czy walki radioelektronicznej. Czyli właśnie w tym tkwiło to rozmiękczanie przeciwnika. A prawdopodobnie wczoraj, tak możemy przypuszczać, że wczoraj ruszyło w zasadzie te właściwe uderzenie. Coś, co można powiedzieć, że klasycznie uważamy za początek jakiejś ofensywy bądź kontrofensywy, a jest tym po prostu już taki większy atak. Nie chodzi o jakieś działania podjazdowe, tylko chodzi już o ataki, których celem jest ewidentnie przełamanie pozycji przeciwnika, zajęcie tych pozycji i po prostu otwarcie drogi do dalszego marszu w głąb jego terytorium albo terytorium okupowanego, jeżeli chodzi o kontrofensywy. I w każdym razie wczoraj trwały walki od wsi Łopkowe aż niemalże do samej Nesterianki, która znajduje się, przepraszam, nie Nesterianki, Neskucznego, które znajduje się tutaj na południe od Wełykiej, Nowosyłki i Wremiwki, które są pod kontrolą ukraińską. Zaczniemy może od samego początku, czyli od obwodu zaporowskiego, gdzie to wszystko się zaczyna. Ukraińcy tutaj atakują dość szerokim frontem, ale w zasadzie w kilku takich głównych miejscach. Jest to właśnie rejon Łopkowe, Piatychatki, Nesterianka i jeszcze tutaj bardzo ważny rejon na południe od Orichowa, czyli tutaj od Kopani przez Robotynę, no i niemalże aż do wsi Werbowe, choć nie do samej wsi oczywiście. Tutaj Ukraińcy starają się sobie wybić korytarz i tutaj możemy podejrzewać, że celem pierwszym w przypadku przełamania pierwszej linii frontu, tych pierwszych linii okopów, będzie właśnie Tokmak.
Tam dużo wybuchów, tak.
Dokładnie, właśnie. Zwróćmy jeszcze jedną uwagę na to, że w ciągu ostatniego tygodnia, niemalże dzień w dzień, otrzymywaliśmy informacje o tym, że znowu coś w Tokmaku wybuchło. A przedwczoraj to też mieliśmy do czynienia z bardzo intensywnym ostrzałem. Wczoraj wręcz donoszono, że miał miejsce najsilniejszy taki ostrzał rakietowy Tokmaku, odkąd tylko pamiętano. Gdzie jeszcze mają miejsce ataki? Są doniesienia, że Ukraińcy mają atakować również w rejonie na południe od Hulajpola, ale również Ukraińcy mieli się zainteresować tutaj tym rejonem. Nowodariwka, Riwnopil, no i rzecz jasna Neskuczne, a jeszcze jeżeli chodzi o odcinek doniecki, a raczej jego południową flankę, to Ukraińcy prowadzili działania w kierunku Wołodymirówki w ciągu ostatnich kilku dób. Na południe od dwóch Łedarów starali się wyrównać linię frontu, ale przede wszystkim działali na południe od Złotej Nywy i Preczystiwki w kierunku przede wszystkim Nowodoneckiego. I tutaj możemy się zastanawiać, jaki jest ich pierwszy cel. Jeżeli w obwodzie zaporowskim pierwszym celem może być, takim pierwszym dużym celem, może być Tokmak, to tutaj wiele wskazuje na to, że pierwszym dużym celem może być Staromłyniwka. Dlaczego? Ponieważ tutaj krzyżują się drogi i te z obwodu donieckiego i te z obwodu zaporowskiego. Poza tym dojście do Nowomłyniwki po pierwsze wyrównałoby linię frontu, prawda? A po drugie przez to, że mamy tutaj ważne skrzyżowanie i to jeszcze skrzyżowanie nad rzeką, to tutaj można byłoby stworzyć w oparciu o tą miejscowość, o tę linię po prostu dobrą taką sieć logistyczną. Stąd Ukraińcy mogliby kierować swoje uderzenia albo wzdłuż rzeki na południowy wschód, ostatecznie pewnie z kierunkiem na Mariupol, albo po prostu wesprzeć ukraińskie uderzenie na przykład w kierunku Komyż-Zori. Ale to oczywiście wszystko na dalszych etapach tej ukraińskiej kontrofensywy, którą prawdopodobnie wszystko, no bardzo wiele na to wskazuje właśnie widzimy. Dobrze, jeżeli też chodzi o to, dlaczego takie mamy wnioski, że to się już zaczęło. Przede wszystkim chodzi o to, że Ukraińcy zastosowali w walkach czołgi Leopard 2 różnych modyfikacji. I chodzi o to, że wykorzystanie leopardów zostało już potwierdzone. Tutaj tylko nadmienię w jaki sposób. Chodzi o to, że Rosjanie dzisiaj opublikowali nagrania z wczorajszego dnia, tylko że nie są to pełne nagrania. Na razie umieszczono mniej więcej do popołudnia jedno nagranie na jednym z rosyjskich kanałów telegramowych, z którego jednak dużo nie wynika. Poza tym, że coś tam daleko wybucha, ale co to konkretnie jest, jeszcze nie wiadomo. Inna sprawa, że z innych nagrań powycinano kadry, pojedyncze kadry, czyli tak jakby zdjęcia, na których widzimy właśnie różne pojazdy opancerzone, w tym też czołgi Leopard 2, A4 i prawdopodobnie A5 lub A6, czyli te nowszych modyfikacji, które wyróżniają się dodatkowym pancerzem. I tutaj warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Pojawiły się rosyjskie doniesienia, jakoby dwa z tych czołgów zostały porażone lub nawet zniszczone. Aczkolwiek nie ma jeszcze na to dowodu, no bo powiedzmy tak, same zdjęcia to za mało, bo nie wiemy, czy te pojazdy były w ruchu, czy nie. Zdjęcia jednak potwierdzają jedną rzecz, że towarzyszące tym czołgom Leopard 2 pojazdy opancerzone, gąsienicowe M113 były faktycznie niszczone. To przypomnijmy, to są takie amerykańskie transportery opancerzone jeszcze z okresu zimnej wojny, były wykorzystywane na przykład w Afganistanie. Jeżeli ktoś oglądał taki australijski film wojenny Danger Close, którego akcja toczy się właśnie podczas wojny we Wietnamie, tutaj tylko podkreślę, że tak, Australijczycy też tam walczyli po stronie USA oraz południowego Wietnamu, to tam właśnie widzimy właśnie w użyciu te transportery gąsienicowe. I w każdym razie no, one faktycznie, prawdopodobnie to były one, były niszczone, widać, że płonęły. Musimy też jednak brać pod uwagę jedną rzecz. Rosjanie bardzo mocno starają się stworzyć taką swoją propagandę sukcesu. Ukraińcy zaatakowali nas dużą siłą, bardzo licznie, toczyły się ciężkie walki, ale ostatecznie udało nam się Ukraińcom zadać ciężkie straty, odzyskaliśmy teren i tak dalej. Trzeba bardzo na taką narrację uważać. Rosjanie ją stosują jeszcze zanim tak na dobrą sprawę Ukraińcy zaczęli te swoje generalne działania na odcinku zaporowskim. To trzeba stanowczo podkreślić. Dalej, Rosjanie nawet pokusili się o stworzenie dość dobrego fejku. Fejku, który polegał na tym, że zmontowano dość świetną fotografię, taki można powiedzieć fotograficzny deepfake, który miał przedstawiać rzekomo zniszczonego leoparda. Tylko że się okazało, że jest to po prostu sprytnie pozlepiane zdjęcie z różnych po prostu fotografii i wzięto tutaj nawet jako pewien wzór do zobrazowania leoparda jedną z fotografii przedstawiających zniszczonego tureckiego leoparda 2A4, który został zniszczony na pograniczu syryjskim. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, już nie pamiętam, który to był rok. No ale to właśnie przedstawiano to wydarzenie jako taki no, niezbyt udany debiut tureckich leopardów na polu walki. Także tutaj sprytnie to pomontowano z fotografią dymiącego się czołgu T-72. I to jeszcze zdaje się, był to T-72 strony rosyjskiej. Także nawet Rosjanie się no, kusili o robienie takich fejków. Gdyby faktycznie niszczyli te leopardy, to takie działania nie byłyby potrzebne. Tak samo nie musieliby przedstawiać nagrania z uderzeniem w jakiś kombajn czy inny traktor, ale to był raczej kombajn, prawda? I przedstawiać to jako rzekome zniszczenie czołgu Leopard 2. No po co mieliby to robić, gdyby faktycznie zniszczyli Leoparda? Także widzimy tutaj, że Rosjanie no, mają niezwykłą wręcz desperację, jeżeli chodzi o jakiekolwiek udowodnienie, że zniszczyli jakiś cenny zachodni sprzęt. No przede wszystkim wiadomo, że na zniszczeniu tych leopardów będzie im bardzo zależało, ale też się nie oszukujmy, że prędzej czy później zobaczymy pierwsze zniszczone leopardy, które obsługiwali Ukraińcy. To będzie zupełnie naturalne i szczerze mówiąc wątpię, aby żołnierze niemieccy czy nawet polscy też zupełnie w 100% uniknęli przypadków zniszczenia ich własnych czołgów, gdyby była taka wojna pełnoskalowa. No, zwłaszcza w przypadku celnego strzału artylerii, no to jest po prostu niestety prędzej czy później pewne. Ale co jest jeszcze tutaj istotne w tych wydarzeniach? Te czołgi, jeżeli już to prawdopodobnie zostały porażone na jakimś zaminowanym polu albo drodze, i prawdopodobnie to mogło je unieruchomić. Ale z drugiej strony one na tym zdjęciu mogły być też w ruchu, więc więcej jest pytań niż odpowiedzi w kwestii tych pierwszych ukraińskich strat. Ale musimy mieć na uwadze, że Rosjanie mogą wpuszczać całkiem niezłe, nawet wyglądające na bardzo wiarygodne fejki. Także na to musimy uważać. Ale w każdym razie walki się toczą. I już dzisiaj pojawiły się pierwsze doniesienia, aczkolwiek jeszcze bez jakichś potwierdzeń w postaci fotografii bądź nagrań, o pierwszych sukcesach z odcinka Zaporowskiego. I to właśnie z rejonu, który się znajduje na południe od Orichowa. Czyli kierunek, myślę, że nam wszystkim jest znany. Drodzy widzowie, my ten kierunek widzimy tutaj na mapie, na monitorach, prawda? Kierunek to Tokmak.
Marku.
Tutaj trzeba wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Ukraińcy pomału też przejmują inicjatywę również w rejonie Awdijiwki. Przede wszystkim starają się odbić pozycję pod Wodianem i Opytnym. No, na razie im to nie wychodzi, trzeba to przyznać. A jeżeli chodzi o sam Bachmut, to tutaj można powiedzieć, że Ukraińcy niemal co dnia osiągają jakieś pewne postępy i toczą się w zasadzie pewnie nawet i teraz w tym momencie, w którym rozmawiamy, walki o wieś Berchiwka. To jest też bardzo istotne. Ukraińcy zbliżają się do Paraskowiwki, być może odbiją Jagidnę, jeżeli uda się z Berchiwką, więc prawdopodobnie z zagrożonej Dubowo-Wasyliwki i rejonu Rosjanie wycofają się już sami, choć z różnych doniesień wynika, że front już przechodzi też pod samą Dubowo-Wasyliwką. Dalej, Ukraińcy mają się też zbliżać do wsi Zaliznianskie. Jeżeli chodzi o ten front południowy, to tutaj przede wszystkim Ukraińcy osiągają sukcesy na razie w ostatnich dobach w walce o kontrolę nad tym kanałem, który biegnie od rzeki Doniec aż do Gorłówki. To kanał siwersko-doniecki. Front też ma już się znajdować bliżej samej Kliszczyjówki. Ukraińcy już zresztą parę razy próbowali wejść do wsi, odbić ją, ale trzeba tutaj no, przyznać, że niestety się to nie udawało. Poza tym też Rosjanie ciągle dorzucają w oba rejony i na północ, i na południe od Bachmutu kolejne jakieś rezerwowe oddziały. Także należy się tam spodziewać też w najbliższych dniach, a może i tygodniach, no, dość sporego rozlewu krwi. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ukraińcy donoszą, że ich ataki na tym południowym odcinku frontu miały sprowokować Rosjan do przeprowadzenia kontrataków, do wykorzystywania swoich rezerw. Jeżeli dochodzi do kontrataków, to oznacza to, że Ukraińcy faktycznie przesunęli linię frontu albo dokonali jakichś wyłomów, a Rosjanie próbują po prostu je zatkać. Dlatego też zapewne Ukraińcy jeszcze nie donoszą o wyzwoleniu jakichś konkretnych miejscowości, wzgórz czy jeszcze jakichś innych lokalizacji, z tego też powodu, że no, w przypadku utraty takiej lokalizacji, takiego miejsca, no to Rosjanie natychmiast by podnieśli wrzawę w internecie i mogliby to propagandowo bardzo dobrze wykorzystać. Więc podejrzewam, że na razie nie będziemy otrzymywać żadnych oficjalnych komunikatów o sukcesach, o jakichś konkretnych wyzwolonych miejscowościach właśnie z powodu tej ostrożności. Ale w każdym razie są na razie takie nieoficjalne informacje o tym, że być może wieś Robotynę znajduje się w części albo w całości już w rękach ukraińskich, czyli że mamy do czynienia z pewnym przełomem. Też nie wiem, czy pamiętasz, Mateusz, pokazywałem ci kiedyś taką stronę, na której pewien analityk OSINT poznaczał lokalizację rosyjskich okopów i innego typu umocnień, prawda?
Tak, przypominam sobie, tak.
Dokładnie. I tam było też świetnie pooznaczane, były poznaczane te miejsca, gdzie właśnie Rosjanie mieli swoje umocnienia, nie tylko zresztą na odcinku zaporowskim. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Ukraińcy teraz też wykorzystywali te informacje, te dane zbierane przez działaczy OSINT. Mateuszu, miałeś też pytanie do mnie, ale ja ci wtedy przerwałem, kontynuując swój wywód.
Wyjaśniłeś także wszystko jasne, także poszedłeś się tokiem myśli. Cóż, czyli dzieje się, będziemy obserwować, też trzeba być spokojnym w obliczu tych różnych wieści, przede wszystkim cierpliwym. I też no, myślę, że nie trzeba odświeżać co raz Twittera i lub inne źródła.
Nie, absolutnie, absolutnie, bo człowiek oszaleje i ja sam dzisiaj spędziłem dość spokojnie dzień z rodziną, tylko co jakiś czas sprawdzając, co się faktycznie dzieje, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że w obliczu ukraińskiej blokady informacyjnej to dowiemy się niewiele, a Rosjanie będą napychać bardzo mocno infosferę nie tylko informacjami prawdziwymi, ale przede wszystkim też różnymi fejkami, swoimi domysłami. No tutaj wystarczy chociażby wspomnieć o różnych wpisach Rybara, czyli tego rosyjskiego korespondenta wojennego, ale również i rosyjskiego osintowca, no, który już zasunął naprawdę z różnych doniesień. Przeważnie one się dość mocno rozmijały z rzeczywistością. I tutaj, jeżeli też chodzi o przebieg walk, to sugeruję też przypomnieć sobie, drodzy Państwo, jak to wszystko wyglądało, kiedy Ukraińcy zaczęli kontrofensywę właśnie w tym miejscu. Pamiętacie Państwo, jak ostatecznie wyzwolono Bałaklię, Izium, jak udało się błyskawicznie dojść do Kupiańska. Wtedy też w pierwszych dobach ze strony ukraińskiej to była przede wszystkim blokada informacyjna. Ten napływ informacji ciągnął się bardzo wąskim strumieniem, a Rosjanie po prostu bardzo szerokim strumieniem, wręcz taką rzeką zalewali nas różnymi swoimi informacjami, domysłami, które no, czas pokazał, okazywały się często bzdurne. Także tutaj bym sugerował faktycznie odsapnąć, nie przemęczać się, że tak to ujmę, psychicznie. Nie odświeżać, tak jak bardzo słusznie, Matuszu, podkreśliłeś, ciągle tam telefonu czy komputera, przeglądarki, żeby tutaj się zorientować, czy jeszcze jakieś kolejne informacje się pojawiły. Nie ma sensu ulegać temu bombardowaniu, bo można naprawdę oszaleć. Lepiej to wszystko po prostu zbierać sobie na spokojnie.
Najlepiej
Czas zresztą pokaże, co się naprawdę dzieje. I tutaj pozwolę sobie rzucić jeszcze jedną analogię. Przedwczoraj niektórzy obchodzili zapewne, o ile dobrze kojarzę, chyba 79. rocznicę lądowania w Normandii.
tak.
D-Day, początek operacji Overlord. Drodzy Państwo, zaczęła się 6 czerwca 1944 roku. No to tak, będzie 79 lat. I drodzy Państwo, Overlord była prowadzona do, zdaje się, końca sierpnia, do 31 sierpnia. Jak widzimy, niemal 3 miesiące trwała ta operacja. I walki koncentrowały się głównie w jednym regionie Francji, w Normandii. Co tu jeszcze chcę dodać? Warto wspomnieć sobie o tym, jak wyglądał 6 czerwca. Myślę, że niektórzy sobie być może rocznicowo oglądali Szeregowca Ryana, inni może mniej traumatycznie Najdłuższy Dzień. To taki film wojenny z lat 60. oparty o reportaż Corneliusa Ryana, o ile dobrze pamiętam. I w każdym razie tutaj warto przede wszystkim skupić się na tym, jak to lądowanie wyglądało w filmie Szeregowiec Ryan, prawda? Bo tam po prostu widzimy jatkę. W tych pierwszych minutach filmu my widzimy bardzo niewielu poległych Niemców. Kamera koncentruje się głównie na obrazie ginących, umierających od ran bądź otrzymujących obrażenia Amerykanach, prawda? Którzy lądują na Omaha Beach. To był jeden z odcinków, które mieli zająć żołnierze alianccy podczas lądowania w Normandii. Drodzy Państwo, w trakcie lądowania w Normandii alianci ponieśli tego pierwszego dnia większe straty niż Niemcy. Większe straty osobowe. Ale to, że ponieśli większe straty, nie przekreśliło sukcesu całej operacji, bo koniec końców, w wyniku całej operacji Overlord, nie tylko udało się wyzwolić znaczną część północnej Francji, udało się definitywnie otworzyć kolejny front antyniemiecki w Europie, ale również zadano i Niemcom znacznie większe straty na polu walki. I to pomimo tego, że ten pierwszy dzień był bardzo ciężki i krwawy przede wszystkim dla aliantów. Tylko że pamiętajmy, że to był pierwszy dzień, pierwszy krok. No może niewielkiej przygody, ale tego wielkiego wydarzenia. Pierwszy krok, pierwszy dzień wielkiej operacji, która trwała przez niemal 3 miesiące. A pomyślmy sobie, ile jeszcze alianci zachodni wojowali, aż w końcu wojna w Europie się skończyła, prawda? Także od czegoś zawsze się zaczyna nawet ta największa przygoda. Zawsze się ona zaczyna od pierwszego kroku. I nie można się na samym początku załamywać. Ja się nie zdziwię, jeżeli zobaczymy niedługo naprawdę fotografii poległych żołnierzy, zniszczonego sprzętu, nawet tego zachodniego. No myślę tutaj, że w ciągu ostatnich dób to największą taką stratą Ukraińców, wbrew pozorom, to nie były czołgi czy te transportery, o których wspomniałem. Tylko co ciekawe, porażony radar od systemu przeciwlotniczego otrzymanego z Niemiec, IRIS-T SLM. To w zasadzie te porażenie tego radaru, nie wiemy w jakim on jest stanie, czy został zupełnie zniszczony, czy tylko uszkodzony, ale prawdopodobnie to jest na razie największa strata Ukraińców, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe. Prawda? Także czekajmy tutaj na dalszy rozwój sytuacji. Myślę, że kilka razy można sobie spokojnie zerknąć na różne kanały telegramowe albo twitterowe. Ja zresztą też takowe poleciłem w wpisie, który dałem mniej więcej trochę ponad pół godziny temu na Twitterze.
A najlepiej poczekać na raport z frontu z Markiem. Marku, dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.